Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jest rzeczą dość charakterystyczną, że ilekroć mówi się o świętym Franciszku z Asyżu, to zawsze przy tej okazji pojawia się temat świętej Klary. Nie powinno nas to wcale dziwić, bo ich więź, którą bez wahania można nazwać miłością w najpiękniejszej jej duchowej formie, była naprawdę czymś niezwykłym. Sama święta Klara nazywała siebie Piantula di San Francesco, czyli roślinka świętego Franciszka, o którą on jak o delikatny kwiat troszczył się i pielęgnował. Dla literatury, a zwłaszcza kinematografii, to, co łączyło świętego Franciszka ze świętą Klarą, wciąż stanowi niewyczerpane źródło inspiracji, nie zawsze prawdziwych. Tym bardziej, że o tej wspaniałej świętej mamy niewiele danych biograficznych. Stąd też powstały różne mity wokół jej postaci i roli, jaką odegrała nie tylko w życiu samego świętego Franciszka, ale przede wszystkim w Kościele. A była to rola naprawdę znacząca, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój życia duchowego i prawdziwą promocję kobiety pod koniec średniowiecza i później. Nie ma więc żadnych podstaw, aby wyobrażać sobie świętą Klarę jako romantyczną dziewczynę o jasnych włosach, zakochaną bez pamięci w starszym od niej o 12 lat Franciszku Bernardone. Tak naprawdę była to niezwykle silna, odważna osobowość, bardzo realistycznie podchodząca do życia i może właśnie dlatego tak bardzo była wrażliwa na to, co nadprzyrodzone i ludzkie w swoim otoczeniu. Chiara Ofreduccio, bo takie było jej prawdziwe nazwisko, urodziła się w Asyżu najprawdopodobniej w 1194 roku w zamożnej rodzinie Ortolany i Favarone, którzy przez kilka lat zamieszkiwali w Perugii, która pozostawała w ostrym konflikcie z Asyżem. Wtedy, w czasie pobytu w Perugii, zaprzyjaźniła się z Filippą i Benvenutą, dwoma dziewczynami, spośród których ta ostatnia została jedną z pierwszych jej sióstr zakonnych. Zapewne pod wpływem pobożnej matki Klara poświęcała wiele czasu modlitwie i praktykowała umartwienia. Po powrocie do Asyżu, bo rodzina wróciła do rodzinnego miasta, Klara jeszcze bardziej oddawała się umartwieniu, zaczęła nawet nosić włosienicę, co w tamtej epoce było zjawiskiem dość częstym. Razem z matką i siostrą odbywała pielgrzymki, co także wtedy było modną praktyką odpowiadającą na potrzeby duchowe ludzi końca średniowiecza. Fascynowała ją postawa Franciszka Bernardone. Być może była nawet świadkiem, jak publicznie wyrzekł się majątku ojca i oddawszy ubranie, przyoblekł się w zgrzebną szatę, jaką wtedy nosili pokutnicy. Zapewne wiedziała także, że Franciszek odbudowuje w okolicy opuszczone i poniszczone kościółki, a wśród nich kościółek świętego Damiana, przy którym potem Klara spędzi resztę swojego życia. Gdy miała około 16 lat, wbrew woli rodziców, którzy chcieli wydać ją za mąż, postanowiła prowadzić życie w stylu świętego Franciszka. W towarzystwie swojej przyjaciółki coraz częściej spotykała się z nim. W tym czasie wokół biedaczyny skupiało się coraz więcej zakonników. Niebawem uzyskał on ustną aprobatę dla swego zakonu od papieża Innocentego III. Niedługo po tym, jak Franciszek wrócił z nieudanej wyprawy do Syrii, Klara późnym wieczorem uciekła z domu do Porciunkuli, gdzie czekał na nią wraz ze swoimi braćmi. Była to niedziela palmowa w marcu 1211 roku. W uroczystym obrzędzie wieczornym obciął jej włosy i wręczył zgrzebny habit zakonny, przez co włączył ją w życie, jakie prowadzili bracia mniejsi. Oczywiście najbliższa rodzina gwałtownie na to zareagowała, więc Klara musiała się schronić do pobliskiego klasztoru benedyktynek. Niebawem dołączyła do niej młodsza rodzona siostra Katarzyna, która potem otrzymała imię Agnieszka. Kiedy wreszcie rodzina pogodziła się z decyzją Klary, po kilku tygodniach wraz z pierwszymi towarzyszkami przeniosła się do klasztoru przy kościele świętego Damiana, co dało początek zakonowi klarysek, początkowo nazywanego zakonem ubogich pań. Wkrótce sposób życia Klary i jej sióstr stał się tak sławny, że w jej ślady pragnęło pójść coraz więcej dziewcząt. Maleńki klasztor przy kościele świętego Damiana zaczął tętnić życiem. Pojawiła się jednak konieczność prawnego uregulowania życia zakonnego. W ówczesnym prawodawstwie kościelnym jedyną podstawą życia zakonnego było przyjęcie jednej z zatwierdzonych reguł – świętego Benedykta, świętego Bazylego lub świętego Augustyna. Wtedy jeszcze Franciszek nie miał pisemnego zatwierdzenia swojej reguły życia. Mianowana przez świętego Franciszka opatką klasztoru, Klara 16 lipca 1216 roku otrzymała od papieża Innocentego III tak zwany przywilej ubóstwa, który uważa się za formalny początek zakonu klarysek. To jednak dopiero otwierało długą drogę usilnych starań świętej Klary o to, aby zakon mógł żyć własną duchowością, jakiej zręby wytyczył jej duchowy mistrz, święty Franciszek. W tym celu napisała własną regułę dla sióstr i była pierwszą kobietą, która ułożyła regułę życia zakonnego. Przyszło jej jednak czekać aż do końca życia na jej uroczyste zatwierdzenie. Zanim to nastąpiło, jej sława i model życia zakonnego w ubóstwie, w ustawicznej adoracji Najświętszego Sakramentu i w pokucie znane były nie tylko we Włoszech, ale w całej ówczesnej Europie. Zaczęły powstawać nowe klasztory. Na przykład w 1223 roku w czeskiej Pradze powstał klasztor klarysek założony przez świętą Agnieszkę, córkę Ottokara I, króla czeskiego. Święta Klara utrzymywała bardzo żywy kontakt ze świętą Agnieszką. Także w Polsce w 1245 roku, a więc jeszcze za życia świętej Klary, w Zawichoście koło Sandomierza, na wyspie utworzonej przez odnogi Wisły, powstał duży klasztor klarysek z fundacji króla Bolesława Wstydliwego, którego przełożoną została jego rodzona siostra, błogosławiona Salomea. Dziś po tym klasztorze już nie ma śladu, ale błogosławiona Salomea w swoich relikwiach w 1979 roku wróciła do Zawichostu. Jako alum sandomierskiego seminarium miałem szczęście uczestniczyć w tej uroczystości. Ale wróćmy do świętej Klary. Zatroskana o świętego Franciszka, kiedy już po otrzymaniu stygmatów na górze La Verna podupadał coraz bardziej na siłach i stał się prawie ociemniałym, nakłoniła go, aby przez kilka miesięcy zamieszkał obok ich klasztoru w specjalnej celi. Wtedy mogli się spotykać po raz ostatni, gdyż rok później Franciszek zmarł. Zaraz po jego śmierci bracia na krótko przynieśli jego ciało do klasztoru klarysek, aby Klara mogła się z nim pożegnać i adorować jego stygmaty. Niedługo potem do klasztoru świętej Klary wśród innych kobiet dołączyła jeszcze siostra Beatrycze, a nieco później, po śmierci ich ojca, matka Ortolana. We wrześniu 1240 roku Klara swoją modlitwą ocaliła klasztor od zbezczeszczenia przez Saracenów, którzy okupowali Asyż. A rok później wraz z siostrami przez pokutę i całonocne czuwanie wyjednała u Boga łaskę ocalenia dla miasta przed wojskami cesarza Fryderyka. Odkąd wstąpiła w ślady świętego Franciszka, zabiegała o zatwierdzenie swojego zakonu. Dwa dni przed śmiercią otrzymała uroczyste zatwierdzenie reguły, którą osobiście napisała. Umarła w otoczeniu swoich sióstr 11 sierpnia 1253 roku. Dwa lata później papież Aleksander IV wpisał jej imię do katalogu świętych. Papież Urban IV w dziesięciolecie jej śmierci ustanowił ją patronką drugiego zakonu franciszkańskiego, czyli tej żeńskiej gałęzi, zaś Pius XII w 1958 roku uczynił ją patronką powstającej wtedy telewizji, biorąc za podstawę wizję świętej, która w noc Bożego Narodzenia 1252 roku w mistyczny sposób widziała i słyszała pasterkę odprawianą w Bazylice Świętego Franciszka położonej na przeciwległym krańcu miasta. Dla podsumowania tej pobieżnej charakterystyki postaci świętej Klary przywołajmy słowa Jana Pawła II z listu do sióstr klarysek z okazji 750-lecia jej śmierci. Papież pisze: 40 lat spędzonych w małym klasztorze świętego Damiana nie zacieśniło jej horyzontów duchowych, lecz umocniło wiarę w obecność Boga w historii, który realizuje swój zamysł zbawienia. Dzisiaj, gdy znów potrzebny jest wysiłek dążenia do świętości, święta Klara daje nam też przykład pedagogii świętości, która żywi się nieustanną modlitwą i prowadzi człowieka do kontemplacji oblicza Bożego, szeroko otwiera serce na działanie Ducha Pańskiego, który przemienia całego człowieka, umysł, serce i czyny zgodnie z wymogami Ewangelii. Thank you.
Była to audycja z cyklu Duch in Altum, Wypłyń na głębie. Rozważanie o duchowości prowadził ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.